Cześć, z tej strony Michał Zachodny. Miło mi gościć Cię w moim podcaście, w którym będę od taktycznej strony opowiadał o meczach, które obejrzałem, zawodnikach, których gra mnie zainteresowała, ale też o trenerach, zmianach, trendach i wydarzeniach, które warto przedyskutować. Pewnie już słyszeliście wymianę uwag Jurgena Kloppa z Royem Keane'em, gdy szkoleniowiec Liverpoolu w poniedziałkowy wieczór połączył się ze studiem Sky Sports i usłyszał, jak były piłkarz Manchesteru United podsumowuje występ jego drużyny. Irlandczyk użył określenia sloppy, choć w odniesieniu do kilku sytuacji, a nie całego meczu mistrzów Anglii. Sloppy, czyli niechlujny, a więc przekładając na język piłkarski, niestaranny, bez koncentracji na wymaganym poziomie. Mowa przecież o drużynie, która zdominowała będący w wysokiej formie Arsenal. Ten sam Arsenal, który miesiąc wcześniej wygrał na Wembley spotkanie o tarczę wspólnoty. Nawiasem mówiąc, w tym meczu Liverpool oddał aż 20 strzałów w porównaniu do 4 dla gości. Miał też dwa razy więcej kluczowych podań oraz znacznie wyższy wynik goli oczekiwanych. Każdy oglądający zgodzi się, że wynik inny niż zwycięstwo gospodarzy byłby dla Arsenalu bardzo szczęśliwy. Jednak w tym obruszeniu się Kloppa ciekawe były momenty, gdy mówił nie o ataku, ale o grze swojej drużyny w defensywie. Niemiec nawet stwierdził, że Liverpool był ostrożny jak cholera, gdy wskazywał na grę na spalonego, czyli z wysoko ustawioną linią obrony. Nawet rzucił takim pytaniem, jak można bronić przeciwko Aubameyangowi z tak ustawioną linią defensywy? No właśnie, jak? Po co ustawiać się na 40-50 metrze od swojej bramki przeciwko napastnikom takim jak Aubameyang czy Lacazette i ryzykować, że zaraz dostanie się długie podanie w przestrzeń za plecy stoperów, a rywale wyjdą sam na sam z bramkarzem? Oglądając to spotkanie, zwróciłem uwagę na dwie sytuacje w odstępie dosłownie 100 sekund. Arsenal, jak już doskonale wiecie, za Mikela Artety coraz lepiej buduje grę pod własną bramką, angażując rywali w wysoki pressing i następnie przyspieszając ataki dłuższym zagraniem. Minutę przed golem, który dał im na Anfield prowadzenie, piłkę dostał we własnym polu karnym David Luiz i od razu szukał podania do Maitlanda Nilesa. Było ono niecelne, ale po prostu timing ruchu wahadłowego nie zgrał się z próbą Brazylijczyka. W każdym razie piłkę przejęli zawodnicy Liverpoolu. Po chwili mieli przewagę w 16 gości, a Bernd Leno musiał ich ratować. Arsenal nie spanikował, nie porzucił planu, który mógł się szybko przecież na nich zemścić. Kilkadziesiąt sekund później Luiz znów miał piłkę w niemal identycznej sytuacji. Wykonał niemal identyczne zagranie i tym razem również do Maitlanda Nilesa, który zgrał jednak piłkę do Tierneya. Ten wzdłuż linii bocznej podał do Aubameyanga, który wycofał do Shaki i ten odnalazł między liniami Lacazette'a. Francuz z trudem piłkę odegrał na skrzydło do wahadłowego. Po następnych kilku sekundach mieliśmy już sytuację 5-4 w polu karnym Alissona. Robertson oczywiście źle wybijał i Arsenal objął prowadzenie. Współczesny futbol, musicie przyznać, ma naprawdę niesamowitą dynamikę zdarzeń. W tej akcji bramkowej nie mogło być mowy o spalonym. Bardziej zdziwiło mnie to, że Lacazette mógł odnaleźć się wolny, by zagrać na skrzydło, a Robertson i Van Dijk byli ustawieni za nisko wobec napastnika. Za nisko, a przecież stali niemal w kole środkowym. Ale tak to i jest. Albo ryzykujesz do końca, albo musisz liczyć się z takimi konsekwencjami. Jednak współcześnie grając na najwyższym poziomie, gdzie jest technologia VAR i możliwość wskazania nawet centymetrowego spalonego, to się po prostu opłaca. Czasem, jak to stwierdził Klopp, trzeba po prostu trochę dłużej poczekać na decyzję o spalonym, przebiec kilkadziesiąt metrów z powrotem pod swoją bramkę, nawet patrzeć, jak rywale wykorzystują sytuację, zanim sędzia ze wsparciem wideo wszystko cofnie do momentu podania. Niemiec dodawał, że to nie jest fajne uczucie i w pełni się z nim zgadzam, wręcz uważam, że nie docenia się tego uporu, z jakim niektóre zespoły starają się zachowywać tak ryzykownie, tak wysoko ustawioną linią obrony. Po jednej z takich sytuacji, nawet cofniętej przez sędziego lub VAR, może albo nawet musi pojawić się w głowie cień wątpliwości, czy nie warto jednak całej formacji obniżyć, przygotować się na prostopadłe zagranie i wyścigi. Zwłaszcza, że szybkość, a raczej eksplozywność to teraz jeden z najważniejszych atrybutów do gry w pierwszej linii. To tacy piłkarze jak Mane, Salah, Aubameyang, Werner, Mbappe, Gnabry czy Sancho rozstrzygają o losach spotkania. Sama umiejętność wytrzymania fizycznej walki ze stoperem po prostu nie wystarcza. Lepiej być od obrońcy szybszym zawodnikiem. Andrew Robertson mówił o tej kwestii wysoko ustawionej linii obrony w ostatnich wywiadach, którymi promował swoją książkę. Scott tłumaczył, że to wszystko ma służyć ściśnięciu gry i pressingowi na piłkę. Już nie na przeciwnika, nie na konkretną strefę, ale po prostu miejsce, gdzie jest piłka. Czyli idzie każdy, gra odbywa się niemal jeden na jednego. Robertson mówił, że krytyka po tym, jak Liverpool dopuścił do straty 3 goli z Leeds, była wyrwana z kontekstu, a błędy wynikały z tego, że jako drużyna odbyli ze sobą ledwie 2 wspólne treningi. Brakowało automatyzmu w ich zachowaniach, jeden krok w złą stronę lub za wcześnie sprawiał, że rywale mieli sytuację. A i tak w tamtym meczu to Liverpool znacznie więcej stworzył szans i powinien komfortowo wygrać tamto spotkanie. Od 4-3 z Leeds zresztą zaczęło się całe bramkowe szaleństwo w Premier League. Obecnie po niespełna 3 kolejkach średnia goli wynosi niemal 3,7 na mecz, czyli jest na poziomie od wielu lat niespotykanym. Patrząc na wykres na głównej stronie Understat możemy wyczytać, że ostatnie takie anomalie miały miejsce we wrześniu 2016 roku. Wówczas średnia bramek była o 0,3 niższa. Co ciekawe, średni poziom goli oczekiwanych dla przeciętnego spotkania Premier League jest na tym samym poziomie co w styczniu i lutym bieżącego roku. Lecz wówczas nie przełożyło się to na bramki. A może po prostu to, co teraz obserwujemy, jest wyłącznie wyrównaniem poziomu strzelanych goli, który w postpandemicznym dokańczaniu poprzedniego sezonu obniżył się do najniższego od połowy dekady poziomu. Dlatego spojrzałem w statystyki, by pomyśleć, czy faktycznie obserwujemy bardziej ryzykowną grę drużyn Premier League, czy może to wrażenie wynikające z tego, jak do ligi weszło Leeds United, jakie problemy nadal w defensywie mają Chelsea i Manchester City oraz jak imponująco radzi sobie Liverpool. Sprawdziłem, czy zawodnicy presują więcej w strefie ataku. Okazało się, że owszem, ale w porównaniu do 2 poprzednich sezonów to tylko te 2 najlepsze w tym elemencie drużyny. Reszta czołówki się pod tym względem różni, a ci, którzy zwykle wypadali najsłabiej, są jeszcze mniej aktywni. Nie ma więcej kontaktów z piłką w polu karnym. Średnia goli oczekiwanych na strzał też nie jest wyższa, a więc to może nie jest kwestia tego, jak aktywnie zespoły bronią, ale tego, że na więcej pozwalają. Pozwalają, bo nie mają kiedy się przygotować na pressing. Robertsonowi łatwiej usprawiedliwić Liverpool, czyli zespół do wysokiego pressingu wdrożony przez najlepszego eksperta w temacie i z najlepszymi na świecie piłkarzami, ale już innym brakuje czasu na doszlifowanie szczegółów. Nie było ani normalnego okresu przygotowawczego, ani możliwości sprawdzenia błędów i efektów ubocznych w sparingach, ani nawet wytrenowania piłkarzy na odpowiedni poziom motoryczny. Jedyne dostrzegalne w statystykach ligowych różnice przecież można dostrzec w większym komforcie, jakie zespoły mają przy piłce. Wzrósł średni czas utrzymania się w jej posiadaniu, spadła średnia liczba pojedynków w obronie, jest też mniej odbiorów piłki. I tyczy się to także Liverpoolu. W tym samym meczu, w którym imponowali pressingiem, zmusili Arsenal aż do 36 strat na własnej połowie, przecież podstawowi piłkarze z linii pomocy zagrali razem tylko 6 niecelnych podań. Wysoki pressing i wysoka linia obrony pozostają więc luksusem tych, którzy są do tego przygotowani i w ten sposób gry defensywnej wdrożeni. Jonathan Wilson wskazuje, że tak operują kluby niemal wyłącznie elitarne, jak Bayern Monachium, o którego ryzyku podjętym w fazach finałowych Ligi Mistrzów również mogliście już w tym podcaście posłuchać. Ryzyko, że coś pójdzie nie tak, jest zawsze. Zresztą wystarczy wskazać mecze Southampton z Tottenhamem, Manchesteru City z Leicester z ostatnich 2 weekendów. Co ciekawe, każde zakończone tym samym wynikiem bramkowym. Tych 2 przykładów się utrzymajmy. Ralf Hasenhüttl po porażce z Tottenhamem tłumaczył, że jedynym błędem boleśnie obitej drużyny było to, że nie udało się jeszcze bardziej rywali docisnąć. Austriak stwierdził, że nie presując zawodnika z piłką, nie da się skutecznie grać z wysoko ustawioną linią obrony. Czyli winni utraty 5 goli nie byli obrońcy, ale ci ustawieni przed nimi. Southampton i tak jest drużyną najczęściej uwikłaną w pojedynki w meczu, nawet bardziej od Burnley, Crystal Palace czy Leeds, będąc na drugim biegunie od Arsenalu, Chelsea, City i Liverpoolu. Jest kilka paradoksów dobrze oddających nastawienie drużyn, jak różne ono jest, ale też trudność w przygotowaniu do obecnego sezonu. Taki Manchester City jest o dziwo najskuteczniejszy w odzyskiwaniu piłek poprzez pressing. Udaje mu się to w 38% przypadków, ale robi to niemal najrzadziej w lidze. Z kolei wspomniany Tottenham podchodzi pressingiem często, lecz jest najmniej efektywny. Zresztą w meczu z Evertonem zaliczyli aż 220 prób pressingu na zawodnika z piłką i zostali dość swobodnie rozstawieni przez rywali. W drugiej kolejce właśnie przeciwko Southampton już wykonali o 100 prób mniej, po prostu czekając na błędy, przechwyt i podanie za wysoką ustawioną linią obrony, gdzie Kane i Son zrobili, co mieli zrobić. Koniec końców, nie każdy może sobie na ryzyko pozwolić, nie każdy jest na nie przygotowany, nie każdy jest Jurgenem Kloppem czy Liverpoolem. Nawet nie chodzi o niechlujność, ale fakt, że przy tak intensywnym sezonie, którego dopiero wstępną część obserwujemy, mało kto chce się wyżyłować na samym starcie. Nawet kosztem tego, że to rywal ma większe posiadanie, komfort przy piłce i stwarza sobie więcej sytuacji. Historia sugeruje, że imponująca obecnie średnia goli się wyrówna. Ale czy w konsekwencji podniesienia intensywności, poziomu ryzyka i chęci pressingu, tego na razie nie sposób przewidzieć. Na razie po prostu wygodnie jest mieć piłkę. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek podcastu, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Znajdziesz mnie również na Twitterze @mzachodny, na Facebooku jako Zachodny do Tablicy, a moje teksty regularnie przeczytasz na Łączy Nas Piłka i raz w tygodniu w Piłce Nożnej. Do usłyszenia.